Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 442. Ja nazywam się Damian Polwaka-Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Witaj, Ryszardzie.
Witaj, Damianie, witajcie wszyscy drodzy słuchacze.
Spotykamy się, bo to jest wydanie specjalne, podsumowujące targi E3, Electronic Expo, Entertainment i tak dalej, te wszystkie literki na E, wyraz na E. No, które to już targi, Ryszardzie? Chyba 59, które
chyba razem komentujemy. Nie pamiętam, które dokładnie są. Chyba 26, ale głowy nie dam.
Chyba tak. Jeff Keighley był na wszystkich. Nawet jak był mały, jeszcze nie mógłby, wiesz,
teraz, 20 to był... Raz nie było targów w ogóle, w 2009. Czyli w 2008... No tak, wydaje mi się, że w 93 zaczęły, więc to było 25 lat teraz. Mm-hmm. Znaczy 26 były teraz. Ale tak mówię całkowicie z głowy, czyli z niczego, więc nie jestem tego pewien.
Znaczy, to jest akurat mało ważne. Byłeś tam, no,
byłem 3 albo 4 razy na E3.
I no właśnie, w Los Angeles.
W Los Angeles, na najbrzydszym mieście, jednym z najbrzydszych miast, jakich byłem. Ale to fakt, że to były 26, czy tam 20, czy któreś targi, nie zmienia tego, że moim zdaniem, jak na razie, to były najgorsze targi E3, jeśli chodzi o pokazywanie czegokolwiek. No może trochę, nie licząc tych takich obwoźnych, bo były jedne targi obwoźne, kiedy nie były w tej arenie głównej, w Staples Arena, tylko były po hotelach targi i nie wiem, to kilka lat
się
temu.
Się obrazili wszyscy. 9 lat temu.
Tak. I wtedy i potem niewypale wróciło do normy. No i już targi były właśnie znowu w Staples Arena. Natomiast te są, no, moim zdaniem... No
jest kilka powodów, moim zdaniem, na to. Bo po pierwsze, Sony. Brak Sony to jest brak dużego gracza, czyli nie ma tej takiej rywalizacji, kto coś pokaże ciekawszego, bo mamy właśnie Microsoft i mamy poszczególnych wydawców, ale ci poszczególni wydawcy nie promują gier third party i tak dalej, tylko wydają to, co sami wydają, prawda? Microsoft jako jedyne, oprócz PC Gaming Show, ale to jest troszeczkę taka...
No jeszcze Nintendo.
No Nintendo też troszeczkę, no tak, tylko że Nintendo znowu, te Nintendo Directy to chyba robi co miesiąc, o ile się nie mylę, więc tutaj może była większa pompa, bo takie ważniejsze wydarzenia, ale poza tym to jakoś tak, nie wiem, czy to jakiekolwiek miało znaczenie, że to było E3.
Miało znaczenie, że to było E3, bo Nintendo wcale nie robi co miesiąc Directów, to one robi je stosunkowo często, ale wydaje mi się, że bardziej raz na kwartał, to jest bardziej prawdopodobne. I niektóre Directy są poświęcone tylko i wyłącznie jednej grze, jak na przykład ostatnio Pokémonom, czy wcześniej Smash Bros. Podejrzewam, że kiedy będzie wychodzić Animal Crossing, to będzie Nintendo Direct poświęcony tylko Animal Crossingowi, którego w ogóle nie rozumiem. Nie wiem, czemu ludzie tak się z tą grą zachwycają i w zasadzie uważają to za jeden z głównych tytułów firmy Nintendo i mówię, pełen zachwyt. Nie rozumiem tego. Dla mnie to jest gra już tak, jak mówiliśmy ostatnio chyba w Gryszawie o tych infantylnych grach, no to jest infantylizm już totalnie na maksa i nie wiem, to jest dla osób, które chyba chcą się cofnąć bardzo, bardzo, bardzo do swoich wspomnień ze żłobka czy przedszkola i pobawić się zwierzątkami w dom i tym podobne. No przerażające to jest, ale cóż.
No nie wiem, co powiedzieć, ile jadu, ile złośliwości. Czyżbyś ostatnio grał znowu Firewatcha i coś ci zostało?
Nie, to nie jest jad, złośliwość, to jest... Po prostu taką mam opinię na temat tej gry, którą próbowałem w to zagrać. I ona jest na swój sposób urocza, tylko jakby nie dla... Kurde, no jesteśmy dorośli. Nawet jak lubimy czasami sobie się pobawić rzeczy infantylne, to pewnie nie na taką dużą skalę, a Animal Crossing to jest gra, która jednak wymaga dosyć dużego zaangażowania i wejścia w buty pięciolatka tak mocno dość. I no rozumiem, wiesz, są ludzie, którzy lubią się przebierać w pieluchy i dostawać mleko tam z butelki i raczkować i mieć jakąś niańkę, no i podejrzewam, że to część z nich lubi też grać w Animal Crossing.
Nie wiem, co się stało, ktoś normalnie podmienił Ryszarda, tego optymistycznego człowieka na kogoś, kto tak czarno widzi po prostu. Ale widzisz, ja patrzyłem właśnie na Nintendo Direct i na przykład część konferencji Square Enix i tam było mnóstwo takich gier, które dla mnie no w ogóle do mnie nie docierają. Bo to za dużo tej japońszczyzny, za dużo tego anime, za dużo takiego, tej właśnie takiej infantylności. Mnóstwo na przykład na Square Enix było remake'ów i ludzie szaleli po prostu, jak, nie wiem czy nie wiem czy któraś inna gra, którą oni zapowiedzieli tam, cieszyła się większym takim aplauzem niż zapowiedź remastera Final Fantasy VIII. Bo na przykład Final Fantasy VII, która była taka długa prezentacja na początku,
Final Fantasy VII.
To, ale tego, to jakby już długo czekamy na to, tak? Że już jest, nie wiem, 3-4 lata odkąd zapowiedzieli, że mam taki naprawdę, znaczy nową wersję gry, taki remake pełną gębą, że to nie będzie tylko remaster, ale to jest ta sama historia prawdopodobnie, ale opowiedziana na nowo, no nie? I wreszcie pokazano elementy rozgrywki, no pokazano elementy, które wierni fani od razu rozpoznają, takie drobne szczegóły w mechanice, które po prostu wywoływały salwę entuzjazmu, ale poza tym właśnie, no to jest taki, to jest bardzo było ciekawe, że Square miał bardzo dużo remasterów, bardzo dużo właśnie ze względu na to, że no Switch jest taką platformą, na której świetnie jest wydawać te starsze gry, dlatego że one na tym małym ekranie w formie takiej przenośnej świetnie się sprawdzają, bo wtedy braków w grafice nie widać. No ale tak sobie pomyślałem, że tak było dużo rzeczy, w życiu nie omówimy wszystkiego. Ja polecam w ogóle Piotrka Kuldanka, stronę pancodziennik.pl, bo tam wszystkie te konferencje są ze wszystkimi zwiastunami, więc tak jak mówię, my wszystkiego nie damy rady omówić, więc tam sobie zajrzyjcie, tam wszystkie zwiastuny zobaczycie, wszystkie konferencje, ale chciałem cię tak zapytać, drogi Szardzie, czy podobały ci się polskie akcenty? Ja tylko z pamięci, bo ja nie wiem, czy tego nie było więcej, ale tak 4 gry polskie, w tym 3 na konferencji Microsoftu, widziałem i ja byłem pod wielkim wrażeniem, bo oczywiście był CD Projekt Red i Cyberpunk 2077, z wejściem takim wspaniałym Keanu Reevesa jako Johnny Silverhand. Ja wiem, że to taka cyna, że teraz jest Keanu Reeves na topie, więc to wszystko to... Ale tak mi się to podobało, że po prostu piszczałem, jakby to polska reprezentacja właśnie grała na mundialu i strzeliła gola. To było tak ekscytujące dla mnie, bo takich momentów brakuje. I ten jeden moment jakby podniósł rangę tego E3 bardzo wysoko dla mnie, jakby to, ale później się okazało, że faktycznie jak próbuję sobie przypomnieć, co ja zapamiętałem z tej całej konferencji Microsoftu, to w sumie jest parę rzeczy, ale bardzo niewiele. I o tym oczywiście porozmawiamy. Wracam teraz do tych polskich akcentów. Był Techland oczywiście z Dying Light 2 i też bardzo sympatycznie wyglądający zwiastun, ale no też już długo czekamy na grę, chyba wiemy się czego spodziewać, więc zobaczymy jak to będzie. People Can Fly na konferencji z Square Enix, tak?
Tak.
Tworzą Outriders. Też ciekawie się zapowiada gra, ale znowu mało faktów, mało informacji. Zwiastun nawet, jako chyba jeden z niewielu, dostał dopisek, taki disclaimer, że to nie jest deo z rozgrywki, tylko no po prostu wygenerowali jakiś taki zwiastun. Bardzo ciekawy, zresztą ja uwielbiam taki klimat. To jest na pewno gra, po którą sięgnę, ale też byłem zafascynowany, jak to studio takie, które wydawałoby się, że gdzieś tam było tylko do robienia, nie wiem, remake'ów, czy nie wiem, jakieś takie przyboczne studio Epica okazało się być teraz do tak prężnie działającym studiem, że ma tak wiele swoich oddziałów, że w Anglii, w Ameryce.
Jedna uwaga, People Can Fly to jednak nie tylko remake'i i nie tylko Gears of War w wersjach PC-towych, ale też przede wszystkim, znaczy kiedy był to jeszcze Epic, no to byli odpowiedzialni za Fortnite'a w dużej mierze. Także bardzo dużo animacji, bardzo dużo grafik, bardzo dużo modeli, tekstur i tak dalej, to powstało właśnie w Polsce do Fortnite'a. Wystarczy odpalić listę płac, tam mnóstwo polskich nazwisk jest.
No widzisz, czyli Polska zbudowała potęgę Fortnite'a. No to...
W pewnym sensie tak, w pewnym sensie tak.
Tak. I ostatnia gra, którą też na konferencji Microsoftu można było zobaczyć, polska gra, to był Blair Witch. I też zaskoczenie, bo chyba się nikt nie spodziewał tego tytułu. Wszyscy myśleli, że to może Silent Hill jest, może coś innego. Albo ja w ogóle myślałem, że to 8. będzie Fatal Frame albo coś w tym stylu. A tu gra od Bloober Team, horror, całkiem ciekawie się zapowiadający. Nie wiem, czy jaka do ciebie trafił, ale no, dla mnie to jest sympatyczne, że przynajmniej no, został dostrzeżony i chyba to będzie gra, która też trafia do Game Passa od razu, więc to też jest ciekawe. No, właśnie patrzę,
akurat ten Bloober Team mnie zaskoczył bardzo pozytywnie, bo Layers of Fear to jest fajna gra, dwójkę jeszcze nie grałem, poczekam aż na Switchu będzie, ale pomyśl sobie, że kilka lat temu to była firma, która robiła grę Sadness i wszyscy uważali, że to jest ściema. Później zrobili taką beznadziejną grę będącą...
Tak, dziwny pomysł mieli, tak.
Ale później Sadness jak nie wypalił, to zrobili taką przerażający klon Dyna Blastera, czy też Bombermana, tak, który tam ma oceny na poziomie, nie wiem, 2 na 10. Mhm. A teraz robią naprawdę, naprawdę przyzwoite horrory psychologiczne. Layers of Fear, Observer, teraz Blair Witch, który w sumie nie wiem, czy będzie takim symulatorem chodzenia bardziej, czy tam będą jakieś sekwencje zręcznościowo-zagadkowe, ale no, czuję się Blair Witch zaintrygowany i kiedy zobaczyłem za pierwszym razem, też myślałem, że to jest na przykład kolejny Resident Evil. Myślałem, że to jest Resident Evil 8, bo nawet podobne wprowadzenie, jazda samochodem i takie pustkowie amerykańskie, a tutaj nagle powrót do marki Blair Witch, która no, moim zdaniem jest ciekawa, ponieważ jakby pokazuje, że nasz świat tak ztechnologizowany, tak pozbawiony białych plam, jeszcze może mieć jakieś tajemnice w sobie nadnaturalne i mistyczne. No i to jest fajne i będę w Blair Witch Project pewnie grać, tylko też pytanie, kiedy wyjdzie. Ogólnie mam wrażenie takie, że teraz, kiedy wydawcy
Blair Witch widzieli... Project to chyba ten Blair Witch to chyba nawet w tym roku, tylko nie dokładnie
o, to
kiedy, ale jakoś tak, może po wakacjach, nie wiem. Jakoś tak...
Mam wrażenie, że wielu wydawców zmienia właśnie daty premier swoich produkcji, jeśli mają te premiery mieć premierę w kwietniu, bo w kwietniu, 16 kwietnia wychodzi Cyberpunk. Dzień przed moimi urodzinami, więc dostałem całkiem niezły prezent.
Ale to jest w ogóle ciekawe, że... No, a jeszcze jedna rzecz, tylko to jest bardziej taki akcent ciekawy i też interesujące, że się w końcu na to zdecydowali, czyli ten projekt Red, ale Wiedźmin 3 na Switcha. I ja nie wiem, jak oni będą chcieli to dźwignąć na Switchu, nie ujmując nic tej konsoli, ale przecież tam to już nie tylko są te piękne przestrzenie, ale też te miasta i ci ludzie w tych miastach.
Powiem ci tak, Digital Foundry niedawno zrobiło symulację, podobnie jak w przypadku gry Doom, kiedy Doom miał wyjść na Switcha, to złożyli najsłabszego możliwego peceta o parametrach zbliżonych do Switcha, jeszcze jak to się mówi, downclockowali, czyli obniżali taktowanie procesora graficznego w dół, żeby dopasować do tej gry i sprawdzili, czy Doom działa. Działał, ale okazało się, że na Switchu działa lepiej niż im się udało. No oczywiście, bo jakby programiści byli w stanie zoptymalizować pod dany procesor i pewnie jakieś sztuczki zastosowali, także Doom naprawdę na Switchu wygląda lepiej niż na minimalnych ustawieniach pecetowych i działa też trochę płynniej. Wydaje mi się, że z Wiedźminem może być większy problem, dlatego że to jest gra z otwartym światem, ale już teraz przyglądałem się zwiastunowi, no i widać parę sztuczek, które pewnie zostaną zastosowane w grze, na przykład jak w samym zwiastunie jest widok na to drzewo wisielców, i tam siada jakiś kruk na tym drzewie i już widać, że ten kruk ma znacznie mniejszą liczbę wielokątów niż gdyby to była wersja PC-towa, czy Xboxowa, czy na PlayStation 4.
Tak.
Nie zdziwiłbym się, gdyby większość modeli w grze to byłoby tytaniczną pracą, prawdopodobnie, chyba że została jakaś metoda automatyzacji tego opracowana, ale gdyby większość modeli w grze została obcięta, jeśli chodzi o liczbę wieloboków, żeby po prostu zmniejszyć obciążenie procesora, bez raz.
Na pewno
zostanie zmniejszone.
Zapomnij.
Nie, nie sądzę. Trawa, wiesz, trawę można na shaderach zrobić, to niekoniecznie musi być obciążające. Zresztą popatrz sobie na Breath of the Wild, o którym...
To właśnie ja bardziej myślałem, że gdybym mógł magiczną różdżką jakby przeskoczyć cały ten ciężki proces portowania gry, jakby napisania jej od nowa, to ja bym po prostu faktycznie stworzył grę na podobnym silniku, czy jak może w podobnej stylistyce jak właśnie Breath of the Wild, czyli właśnie taka lekko stylizowana, gdzie nie wszystko musi być tak w pełni oteksturowane, jakby, że pewne rzeczy można w jakiś inny sposób pokazać, bo jest, jak się nazywa ta gra, ta Ark?
Ark, tak, po prostu Ark.
A, tak.
Ona jest zrobiona na Unrealu, jest ewidentnie niedopracowana.
No właśnie, więc to jest taki czysty taki downgrade, że ktoś po prostu sportował i zrobił to wydaje się, ja nie znam się, ale to tak na pierwszy rzut oka to wygląda jakby po prostu po najmniejszej linii oporu, czyli zmniejszamy rozdzielczość, dajemy dynamiczną rozdzielczość, która spada w momentach no, poniżej absolutnie jakichkolwiek no, jakby to powiedzieć kategorycznie, no, się wyraża, ale po prostu, że to jest poza krytyką, jak to wygląda, nie? Czasami. Niemniej zdecydowano się na taki krok.
Popatrz też na inne gry, które teraz wyszły, czy które już jedna z nich wyszła dawno temu, czy Warframe na przykład. Bardzo rozbudowana gra z dużym dynamicznym światem a la Destiny.
Tak.
I działa na Switchu naprawdę bez żadnych problemów. Tak. Oczywiście jest obniżona rozdzielczość i to widać.
Ale tak, ale tam nie ma otwartego świata, nie ma takich
no nie
takich
ma otwartego
hubów,
świata.
Jak właśnie taki
oczywiście,
nowy
że nie ma otwartego świata, ale jakby wydaje mi się, że no, powiem tak, nie sądzę, żeby Wiedźmin został wydany w jakiejś wersji takiej bardzo pociętej i bardzo brzydko wyglądającej tylko po to, żeby być na Switchu, ponieważ jest zbyt dużo do stracenia, tak? Jest reputacja, którą trzeba podtrzymać i którą można dodatkowo jeszcze podbić, jeśli się okaże, że jakimiś magicznymi, czarodziejskimi sztuczkami udało się Wiedźmina doprowadzić na Switchu do stanu takiego, że da się grać i to da się grać z przyjemnością. Tak, ja tego Wiedźmina na 100% kupię. Najlepiej jakby była wersja pudełkowa jakaś.
Obawiam się, że przez to, że to jest edycja kompletna, ona będzie niestety wymagała
niekoniecznie, niekoniecznie, wiesz, bo istnieje taka, wiesz, chodzi o to, że te gry, które wymagają połączenia z internetem, to wymagają nie dlatego, że na karcie się nie mieści, po prostu tylko dlatego, że twórcy chcą tak zaoszczędzić, ponieważ Nintendo srogo sobie liczy za karty o wyższej pojemności. Tutaj pewnie potrzebna była karta 64-gigabajtowa. Nie wiem, czy tak jest Sony, bo 32 na pewno są. Czy do, może nawet by zmieścili w 32 GB, przecież pamiętajmy, że znacznie mniej potrzeba będzie na tekstury, będą w niższej rozdzielczości, znacznie mniej na geometrię, będzie mniej rozbudowana. Jeśli już coś zajmie to miejsce, to wersje językowe, które akurat będzie można pobrać. Tak jest na przykład w przypadku Diablo 3 na Switcha, gdzie cała gra jest na karcie, ale pobieramy tylko poszczególne wersje językowe, jeśli chcemy.
Czyli no tak, to jest bardzo fajne.
Wersję polską pograć, to sobie pobieramy. I tutaj obstawiam, że będzie podobnie, czyli pewności nie mam, ale sądzę, że zarówno sama gra, jak i oba dodatki główne, jak i te mnóstwo dodatkowych DLC, chyba 16 czy 20 dodatkowych DLC będzie na karcie, ale pobierać będziemy poszczególne wersje językowe, bo to jest gra, która pozwala na podmianę wersji językowej i dzięki temu nie ma, jestem w 99,9% przekonany, że polska wersja będzie. Bo co nie jest oczywiście typowe dla Switcha, ponieważ bardzo wiele gier na Switchu działa tak, że odpala się z wersją językową taką, jaki jest interfejs konsoli. I bardzo wiele gier, które mają polską wersję ogólnie, na Switchu jej nie mają, ponieważ nie ma na przykład opcji wyboru języka. Tak jest chociażby z Fortnite'em. Ta wersja switchowa Fortnite'a ma język polski. Tam jest wszystko po polsku. Tylko, że nie można tego odpalić, bo nie ma polskiego interfejsu. Jest więcej takich gier. Natomiast jeśli pojawi się kiedyś polski interfejs, no to one oczywiście zyskają od razu polskie wersje. Ale najlepiej jest robić tak jak w przypadku Diablo, czy tak jak w przypadku Wiedźmina, że wersje językowe i wersje dialogowe audio są do wyboru z pozycji menu w grze. I sam możesz zdecydować, jaką chcesz kombinację, może na przykład chcesz mieć język rosyjski z chińskimi napisami, no kto wie.
No tak. No ale to mi się wydaje, że chyba ten Wiedźmin na Switcha będzie wcześniej niż Cyberpunk. Ale
tak,
nie jest
tak, bo Wiedźmin na Switcha jeszcze w tym roku wychodzi.
No właśnie, więc być może przekonamy się już niedługo, bo będzie jakiś taki zwiastun z rozgrywki, a nie tylko taki teaserek. Jak na Nintendo Directie. Ale wracając właśnie do konferencji Microsoftu i ja nie będę tutaj w kolejności tych wszystkich rzeczy omawiał, ale powiem tak, no, rozpoczął się od prezentacji gry, na którą wiele osób czeka, nie wiem, czy ty czekasz, czyli Star Wars Jedi Fallen Order. I czy dla ciebie to jest tytuł, po który sięgniesz, bo nie wiem, jesteś spragniony kolejnej przygody w świecie Gwiezdnych Wojen, czy cię trochę rozczarowało to, co zobaczyłeś, że tam nie brakowało, moim zdaniem, elementów na przykład więcej RPG, żeby to było coś więcej niż na przykład, nie wiem, Force Unleashed 3.
Mam wrażenie, że to będzie mniej Force Unleashed, a bardziej Uncharted skrzyżowany z Dark Souls. Mam nadzieję, że wybierze z tych gier obu najlepsze elementy, a nie najgorsze. bo czyli będzie tak. więcej przemierzania terenu, więcej łamigłówek, więcej odkrywania tego, jak są skonstruowane etapy, odnajdywanie skrótów tajnych przejść i tym podobnych, więcej fajnej walki. Tam był pokazany taki jeden przeciwnik, który nawet się ucieszył na widok naszego bohatera. Taki, nie wiem, ze specjalnym takim, nie wiem, czy to mieczem, czy, mm-hmm. czy jakimś buzdyganem do odbijania mieczy świetlnych. No i tam walka rzeczywiście wyglądała na taką bardziej, powiedzmy, Dark Soulsową, oczywiście, biorąc tutaj w duży nawias to określenie, bo no, na pewno nie będzie ta gra tak trudna, ale no, jeśli to ma być taki Uncharted, a tak to było moje pierwsze skojarzenie, jak zobaczyłem mm-hmm. tę grę, to jest Uncharted w Gwiezdnych Wojnach. Jeśli to będzie tak jak na poziomie Uncharted 2, to ja jestem za. No, no tak, jestem za. Tak. No, jeśli będzie fajny scenariusz, będzie fajny bohater, już ten mały robocik jest przeuroczy w ogóle.
A widzisz, no to by się podoba ten robocik, a ja uważam, że za dużo mamy tych przeuroczych dodatków do gier.
To może tak.
Taka instrumentalizacja, że taki dorosły mężczyzna no, musi mieć takiego robocika, żeby nie był przypadkiem zbyt twardy.
To nie jest dla niego. To jest dla dziewczyny, która siedzi obok i patrzy i się zachwyca.
No być może, ale właśnie... Brakuje. Ja bym wolał, żeby jego kompanem był robot takiego, jak on się nazywał? Iggy.
No wiem, ten z Star Wars Old Republic, tak?
Tak,
Knights
tak.
of the Old Republic.
Ten taki Bounty Hunter, taki robot, którego jakąś tam wersję, mi się wydaje, że tak trochę nawiązanie do tego mogliśmy zobaczyć w Rogue One. W Łotrze 1, ale tak, też nie wiem. Tak. Widzisz, ja mam taką samą pamięć, nie pamiętam nazwy tego robota. Ale
kojarzę, zresztą nasi drodzy słuchacze mogą to akurat szybko sprawdzić.
Tak.
Ale no tak, może rzeczywiście to byłoby dobre.
Ja nie potrzebuję tego comic relief, tego takiego, wiesz, śmiechu chichu, no nie, i takiego ha, 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 powtarzania, wiesz, tłumaczenia, co ten mały robocik zapiszczał, no nie, i tak dalej, bo to jest takie typowe, to jeszcze od czasu właśnie Artuditu, gdzie każdy pisk i tak dalej, to oczywiście jest doskonale zrozumiałe wszystkim bohaterom, bo wszyscy bohaterowie znają język robotów. To jakby po prostu w świecie absolutnie niesamowicie posuniętym technologicznie do przodu nie można było tych małych robotów wyposażyć w jakiś taki syntezator mowy, tylko w te piski. No ale to już jest takie, wiesz, czepianie się z mojej strony. Ale z tym Uncharted to rzeczywiście jest bardzo ciekawa uwaga i nie powiem, że gdyby faktycznie te elementy RPG były, ale one były takie na zasadzie, wiesz, rozwijamy postać, tak to było w innych tego typu grach, ale faktycznie ten element przygody, ta fabuła byłaby interesująca, to mnie to kupuje i mi tam dużo jakichś takich walk na miecze świetne zręcznościowych nie przeszkadza, że ja nie potrzebuję, prawda, nie wiem, turowego stylu walki i jakiejś aktywnej pauzy, tylko tak, to może być coś fajnego. Ale to jest gra, którą, rozumiem, czekasz w takim razie.
Nie to, że czekam specjalnie. Chętnie zagram. Nie wiem, czy ją kupię w dzień premiery. Pewnie nie, bo jeszcze będę miał mnóstwo zaległości. Ale to nie jest coś, co mnie odrzuca. Po prostu
tak.
Jakby pamiętam cały czas Force Unleashed 2, jak czekałem i jak się okazała ta gra tak. być zawodem dużym.
Najgorsze cięcie kuponu. Gra, którą tak. można było skończyć chyba w 3-4 godziny maksymalnie.
Force Unleashed pierwsze było całkiem niezłe.
Zgadzam
a to
się.
Drugie to... Oby Fallen Order było lepsze. Wiesz, pamiętaj, jest to gra dla jednego gracza,
tak.
Gra z kampanią, z jakąś przygodą.
Bez mikropłatności.
To poczekamy, zobaczymy.
Nie mów hobby,
nie dziwiłbym się, gdyby można było jakieś pobocznych misjach zdobyć specjalną walutę, za pomocą której to waluty kupimy nowe stroje dla naszego bohatera, albo nowe malowania dla naszego robocika, albo nową sekwencję popiskiwań dla niego. Tudzież odblokujemy na przykład silniejszy miecz świetlny, za pomocą którego będziemy mogli przebijać się przez tabuny wrogów jeszcze sprawniej niż normalnie.
Nie, proszę, nie, bo wykrakasz. To już
to jest Electronic Arts.
Zostawmy Electronic Arts.
Ale to jest Electronic Arts, to jest firma, która potrafi zrobić dużo dobrego, ale też
ale ma konkurencję w postaci
myślaną decyzją zepsuć wszystko.
Tak, a ma konkurencję w postaci Bethesdy, ale do niej dojdziemy. No i drugi taki istotny zwiastun, tylko też właściwie nic o samej grze się nie dowiedzieliśmy, tylko no, zakończyło się to właśnie tym uroczym wejściem Keanu, czyli Cyberpunk 2077. Ale tylko w Polsce można zamówić tę fantastyczną edycję kolekcjonerską. Ja słyszałem, że w Ryszardzie kupiłeś cały magazyn, Ale mam nadzieję, że coś jeszcze zostało, ale wygląda super. I to, co mi się podobało właśnie w tej edycji kolekcjonerskiej poprzedniej Wiedźmina III, czyli ta figurka, ten Geralt walczący z Gryfem, no tutaj mamy głównego bohatera gdzieś wyskakującego z bronią chyba z motocykla. No, świetnie to wygląda. To jest, tak powinny wyglądać edycje kolekcjonerskie, z tak mnóstwem ilością dodatków z albumami, z pięknymi grafikami, z muzyką i tak dalej, i tak dalej. No, rewelacja. No, ale nie będę tutaj robił CD Projektowi, prawda, specjalnie reklamy i tak nie potrzebują. Ja rozumiem, że...
I tak chyba już się sprzedały wszystkie
Podjaranko nadal jest, prawda? Nie zmieniło się nic od ostatniego czasu.
Znaczy ja na Cyberpunka czekam, ale nie czekam na niego tak jak na Wiedźmina, a Wiedźmina jeszcze nie skończyłem, więc to jest, ale cały czas w niego gram, to nie jest tak, że od pewnego czasu gram
drogi,
sobie Wiedźmina.
To jest gra drogi.
Tak, ale wiesz, chodzę sobie, podziwiam sobie krajobrazy, patrzę na to, jak niektóre osoby, niektórzy bohaterowie niezależni przypominają mi pewne osoby z życia rzeczywistego. Tak, wiesz, rozmawiam sobie, proszę. No jakby smakuję sobie, jestem takim sommelierem tej gry i naprawdę się nią bardzo dobrze bawię, chociaż wydaje mi się, że w Wiedźminie III zastosowano w bardzo dobry sposób, wprowadzono dużo sztuczek, które nam niby pokazują, że mamy jakiś wybór, kiedy tego wyboru nie mamy, to jest taki, wiesz, dym i lustra, tam jest bardzo dużo oskryptowanych rzeczy oszukujących cię, no ale tak, ale robią to tak sprawnie i tak urocze, że mi to w ogóle nie przeszkadza i już same widoki, Velen, samo chodzenie po Nowigradzie, bo na razie tylko tam sobie chodzę, daje mi mnóstwo przyjemności i sądzę, że podróżowanie po Night City również będzie bardzo ciekawe i to już całkiem niedługo, no bo zaraz, za 10 miesięcy.
No, znaczy, ja żałuję, że znaczy prawdopodobnie, jeśli ktoś jest, jak to się mówi, na hali wystawowej, to i będzie miał okazję odwiedzić stanowisko CD Projektu, to zobaczy te materiały z rozgrywki.
Nie wiem, czy ona jest na hali pokazywana. Wydaje mi się, że cały czas za zamkniętymi drzwiami.
A, właśnie, to widzisz.
I to jest właśnie problem z Electronic Entertainment Expo, że tak naprawdę bardzo wiele rzeczy dla zwykłego śmiertelnika, który może w targach uczestniczyć chyba od 2 czy 3 lat, bo przedtem to tylko prasa, prasa branżowa i wystawcy mogli się pojawiać na E3 i też nie mieli dostępu do wszystkiego, trzeba było się umawiać i trzeba było mieć chody i trzeba było jakby znać odpowiednich ludzi, żeby wszystko zobaczyć, były przepustki, byli strażnicy, którzy dopuszczali, sprawdzali, czy możesz coś zobaczyć, czy też nie. Teraz się zmieniło to o tyle, że właśnie są te targi otwarte dla zwykłych, w cudzysłowie, ludzi, ale ci zwykli ludzie mogą, co mogą zobaczyć? No mogą zobaczyć tylko to, co
pocałować klamkę mogą tam, no tak, zamkniętych drzwi właśnie pokazu CD Projekt Red, tak.
Tylko to, co jest pokazywane ogólnie, a to można obejść w ciągu jednego dnia, a tak naprawdę widać to wszystko później na różnorakich transmisjach w sieci, więc oczywiście warto na E3 pojechać z tego powodu, że no to jest taka, powiedzmy, mekka trochę dla miłośników gier, ale wystarczy, że raz w życiu sobie na E3 pojadą i pocałują ten czarny kamień w postaci Staples Center i wrócą do siebie i będą oglądać E3 z zacisza domowego, bo to tak jest naprawdę wygodniej, gdyby pominąć tę różnicę czasową, która na przykład sprawiła, że na konferencję Bethesdy po prostu zaspałem i obudziłem się tylko na Duma, ale podobno nie straciłem za dużo. Więc...
No nie, ale to dojdzie. Znaczy, ja powiem tak, że też chętnie bym przynajmniej raz się wybrał na jakąś taką właśnie konferencję, nie nawet na oglądanie tych gier na targach, przejście się po hali, bo na pewno to warto sobie tak jakby raz w życiu zrobić, ale przejść tą atmosferę tej euforii. Część, zawsze mi się wydaje, że ta euforia jest taka jakby nie, że symulowana, ale gdzieś tam w tych pierwszych rzędach i chyba w przypadku Bethesdy to mi się wydaje, że w tych pierwszych rzędach przynajmniej dwóch czy trzech to siedzieli chyba pracownicy firmy non-stop, wstawali, klaskali, krzyczeli, no to jest to było bardzo intrygujące, ale ta atmosfera miejsca jest super.
Jednego z tych krzykaczy znaleźli, to nie był żaden pracownik, tylko po prostu entuzjastycznie nastawiony fan. W Stanach ja zauważyłem, czy to na BlizzConie, czy to właśnie na E3, ludzie bardzo szybko się wzruszają pierdołami.
Tak, tak.
Totalnymi pierdołami. To jest takie, wiesz, dziwne, że są tak, wiesz, podejrzewam, że mniej by przeżywali, gdyby na ulicy ktoś ich, obok nich zaczął strzelać i kogoś postrzelił, a zobaczył, że dodali nową skórkę do jakiejś gry i to naprawdę dla niektórych jest powód do takiej ekstazy, że w zasadzie wręcz płaczą. No, ja pamiętam, jak byłem na Bliskonie, tego nie zapomnę do końca życia, ogłosili WoWa Vanillę, i obok mnie siedział facet, tak w moim wieku na oko, czyli już wiesz, no, zaawansowany życiowo, siwy, i on zaczął płakać, on zaczął wyć, i on wył, wiesz, zaczął krzyczeć, walić stół, łzy mu lecą, to jest po prostu...
To już jest drugą stronę.
Tak sobie myślę, no cóż, no nie, no bardzo się cieszę, że ma powód do szczęścia, tylko jakby... No,
ale to ze szczęścia strony... płakał.
Tak, on ze szczęścia.
Aha, ja myślałem, że ten, przez chwilę
pomyślałem,
że... Nie, pomyślałem,
to był ze szczęścia, on był tak wzruszony tym, że zaczął, no po prostu wpadł w histerię taką, w szał radości. I to na E3 to no się tak. Też dosyć często pojawia, zresztą wiesz, widać.
A później jak... po prostu mało nie zszedł na zawał, jak się okazało, że właśnie nie będzie nowego Duma, tylko jest Diablo, tylko Diablo na komórki.
Ale to akurat on był od WoWa i to nie było na ostatnim Bliskonie, tylko wcześniej. Ale,
no tak, ale właśnie mówię, że ty już mogłeś tego nie widzieć. Nie?
To mogłem tego nie widzieć. Tak, ale wracając do E3, no bardzo często jak są jakieś konferencje i coś tam zapowiadają i wiesz, na przykład z mojego punktu widzenia, nie wiem, czy jestem już tak nieczuły, czy tak zblazowany, czy tak cyniczny, ale mówią o jakimś totalnym, no wiesz, coś tak absurdalnie nieznaczącego, że no... Tylko tak. Mogę, wiesz, puścić tam, nawet na to nie zwracam uwagi, a tam okrzyki radości, wiesz,
no tak, no to...
krzyki, wrzaski, nie wiem, ludzie prawie no to, co w konwulsjach pokazywali... rzucają się na ziemię, nie, no, po prostu no
tak,
no,
widziałeś konferencję Square Enix, nie, końcówka była poświęcona grze Avengers i o tej grze Avengers nie powiedziano nic, czego byś nie wiedział w ogóle, albo nie mógł sobie wymyślić, że jest gra o superbohaterach, no nic. Żadnych szczegółów, a ludzie się ekscytowali. No, po prostu...
A wiesz, Avengers w Stanach to jest jednak... No tak. To tak jak u nas Tytus, Romek i Atomek, nawet bardziej.
No tak. No tak. A później też jak zapowiadali Outriders, a później był taki krótki, bo najpierw wyszedł Sebastian Wojciechowski, a później był Bartosz Kmita, o ile się nie mylę. I też Bartosz opowiadał bardzo ciekawie, ale nic konkretnego nie powiedział. No, będzie shooter, będą jakieś ciekawe, egzotyczne broni i wiadomo, że od shooterów, na shooterach to oni się znają, bo co by nie mówić, mają w dorobku kilka naprawdę świetnych tytułów, ale też zero konkretów. Zero konkretów. To naprawdę, to pokazanie mi krótkiego filmu, na którym widać migawki ze studia i kilka zdań właśnie takich dosyć pustych, no nie, takich... To jest nic. To jest takie lanie wody, zajmowanie czasu. Dlatego na przykład to, co robił Microsoft, już tak wracając do Microsoftu, to było świetne, że Microsoft po prostu już wiedząc, że nie opłaca się, prawda, kluczyć i tak dalej, oni szli naprawdę zwiastun. Czasami takie serie były, kiedy po prostu nie było czasu, żeby pokazać czegoś w całości, ale no, zasypali jakby graczy Tą ilością tej treści, tych zwiastunów i tak dalej, że mi tylko brakowało na Microsoftie tego, że faktycznie już nawet nie mówili, że to jest konsolowe ekskluzyw albo że to jest czasowe ekskluzyw, nic. Bardziej stawiali na to, że to są tytuły, które oni na przykład będą wydawać w Game Passie, chyba połowa tych gier albo i więcej, którą zaprezentowali, idzie prosto na Game Passa, tam zaprezentowali tam nową połączoną usługę, chyba Game Pass Ultimate, że wszystkie
tak,
i PC-towy, i Game Pass, tak, i Gold, wszystko za jedną niższą cenę. I faktycznie nic więcej. To, co ja liczyłem, że będzie pokazane, a okazało się naprawdę, że to też były takie wodolejstwo, to był ten projekt Scarlet, czyli zapowiedź nowej konsoli, prawda, nowego Xboxa, która dopiero będzie miała premierę za półtora roku, nie? Czyli nie w te święty, tylko w następne. Ale nic nie pokazano, no ludzie może liczyli, że coś będzie, że być może właśnie w tym roku coś się pojawi, ale nie, no jednak jest za wcześnie, póki mamy do czynienia z taką wojną na moc sprzętu, no nie mogą za wiele wyjawić, no bo gdzieś tam, mimo że Sony nie pojawiło się na E3 w takim oficjalnym, nie miało swojej konferencji, to Sony nie śpi. I Sony wygrało tę generację też dzięki temu, że miało lepszą konsolę i to zostało w głowie, wiesz. Znaczy, że jak mam do wyboru dwie konsole w tej samej cenie, to wybiorę tę mocniejszą, nie? Jeszcze ja ci powiem, ekskluzywy.
No właśnie, powiem ci tym, że moim zdaniem jakby Microsoft już odpuścił i tak naprawdę jakby patrząc na konferencję, moje słowa mogą wydawać się przesadzone, ale mam wrażenie, że mieliśmy do czynienia nie z konferencją, a z typą. To było pogrzebanie Xboxa. To było też kronika zapowiedzianej śmierci. Xbox to już nie będzie już w zasadzie konsolą, zmieni się w usługę. Ja napisałem na Twitterze, że to koniec marki Xbox. To muszę się z tych słów jakby trochę wytłumaczyć. Może nie marki, bo jakby Xbox jako marka pozostanie, ale jako konsola będzie no,
aplikacja Xbox
na Windows będzie jakaś aplikacja. Jako konsola pójdzie w cień i na pewno, jestem przekonany, że PlayStation 5 sprzeda się jeszcze lepiej w stosunku do nowego Xboxa niż PlayStation 4 do niego. Przede wszystkim między innymi dlatego, że naprawdę nie rozumiem, po co Microsoft kupuje te studia. Teraz kupił 7 studiów i super, to byłby świetny ruch, gdyby oni robili gry na Xboxa.
Ale znaczy oni mieli ten wszystko. Problem, że mi się wydaje, że po prostu jak kupili...
Outer Worlds wychodzi na wszystko.
Ale to z dobrodziejstwem inwentarza kupili na przykład Obsidiana i Obsidian na pewno miał jakieś zobowiązania, żeby wydać te gry na inne platformy.
Ale te nowe studia też będą wydawać na nowe... Nie będą tylko na Xboxa i PC-ta. Jestem przekonany, że na pewno na Switcha część się tych gier pojawi i jestem przekonany, że na pewno na PlayStation 4
część tych gier się pojawi. Myślisz, że Xbox podzieli losy Segi? Zrezygnują ze sprzętu.
Wydaje mi się, że tak może być. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, że wiesz, Microsoft pomagał przy Dreamcastie. Wiesz?
No właśnie dlatego mówię, że to taka.
Wiesz, Xbox miał być pierwszym, miał być Dreamcastem drugim przez pewien czas.
No właśnie.
A tutaj. Moim zdaniem...
Skoncentrują się na grach, na wszystkie platformy, na przykład będą
skoncentrują
na Switcha
się na grach, skoncentrują się na usługach, jeśli chodzi o sprzęt, to tylko strumieniowaniu.
Tak.
I tym podobne.
No właśnie, ten Project X Cloud i będą oczywiście wspierać swój Elite Wireless Controller, seria druga.
To nie, to jest akurat sprzęt. Bardzo dobry kontroler.
Świetny, tylko kosztuje tyle, co konsola.
Może tak, nawet nie wiem, bo nie pamiętam. Kupiłem go jakiś czas temu, to jest podstawowy kontroler.
No chyba około 150 euro. Nadal chyba.
Możliwe. Ale tego drugiego pewnie też kupię, kiedy wyjdzie. I pewnie, wiesz, kupię też Scarlett i będę dopingował, bo ja nie bardzo lubię Xboxa.
Nie, to bez dwóch zdań, tak.
I to jest, i dlatego tym bardziej jest mi przykro, bo jakby zawsze miałem, nie wiem, miałem wrażenie takie, że im większa panuje konkurencja, tym więcej na tym zyskują gracze.
Oczywiście.
I kiedy jest wiele platform i kiedy jest wiele podejść do konstruowania sprzętu, to jakby programiści stosują nowe sztuczki, są w stanie wycisnąć z tego sprzętu nowe rzeczy, a teraz konsole jednak bardzo się upecetowiły i PlayStation 4 jest bardzo podobne pod pewnymi względami do Xboxa, co oczywiście ułatwia przenoszenie gier między nimi. Tak naprawdę jedyną, mam wrażenie, teraz konsolą jest Switch. Pozostałe, no oczywiście PlayStation też, bo ma grę na wyłączność i to jest jeszcze to, co jest jej ukonsolowieniem. Ta pewna elitarność, to, że jeśli chcesz pograć w niektóre gry, no to musisz mieć PlayStation. Mm-hmm. Musisz. I tyle, no bo na nic innego nie wyjdziesz. Chcesz pograć w Uncharted? Ale... Musisz. Bloodborne? Musisz. No to, i wiesz, i...
No ale były jakieś gry na tej konferencji Microsoftu, które ci jednak się spodobały, mimo że były...
Nie no, bardzo dużo gier było na tej konferencji Microsoftu, którym się spodobały, tylko wiesz, zastanawiam się, czy ja będę w nie grał na Xboxie, czy na PlayStation, albo może na Switchu, nie wiem, no. Po prostu nie wiem, co... Gears of War na pewno, no wiesz, to jest akurat już wrzesień, więc na 100%,
ale te wszystkie Gears grałem po wiele razy. Nie przekonał mnie, bo z tego, co pamiętam, to jedynie te prezentacje właśnie tego trybu Escape, który też wyglądał tak nijako. No oczywiście był piękny, jeśli pod względem CGI, ale pod względem samej takiej rozgrywki to nie wiem, czy mamy do czynienia z czymś na miarę Hordy, która była absolutną rewelacją, jeśli chodzi o co-op.
Na pewno będę grać w The Outer Worlds, czyli ten RPG od odczyniana, który zapowiada się taki jak Fallout New Vegas na sterydach i jeszcze z jakimś żartobliwym podejściem, to na 100%. Na pewno nie będę grał w tą nową grę Bleeding Edge od Ninja Theory, bo wygląda jak kupa.
Będziesz grał w Flight Simulatora?
Flight Simulator, kurczę, jak go zobaczyłem, to tak,
no ja
wow.
Też.
I od razu sobie pomyślałem, kto z naszych wspólnych...
No Michał, na Bocha, to od razu Michał, już
pozdrawiam Michała cię, serdecznie. Ale wiesz, to jest gra, która aż się prosi o kontroler taki jak w stylu Steel Battalion, czyli masz naprawdę kokpit. Kupujesz gigantyczny kontroler, który zajmuje ci cały stół i masz tam wszystkie niezbędne elementy do pilotowania samolotu. To byłoby super. I wtedy aż no kusiłoby mnie, wiesz, ja teraz się przymierzam
dołączyłbyś
powoli do...
wtedy, wiesz, halo, wierzę, halo, byłoby...
Przymierzam się powoli do wraz z kolegą do rozpoczęcia zajęć nauki pilotażu i no...
Od tego właśnie trzeba zacząć, takiego...
To by było fajne. To by było fajne. Coś. Ori nowe, o. Ori przepiękne, The Will of the Wisps, absolutnie przepiękne. Mhm. Oczywiście Wasteland 3, takim zabawnym zwiastunem, ale wiesz, Wasteland 3 będzie na wszystko. Będzie na Switcha też, no Wasteland tak. 2 jest na Switcha przecież, tak? Więc Wasteland 3 będzie na wszystko. Nie wiem, czy akurat na X-ie będę w niego grał. To jest taka gra, którą fajnie móc z sobą zabrać. Co tam było jeszcze? Blair Witch mówiliśmy, fajne.
Psychonauts 2 i wielkie obwieszczenie, czyli zakup studia Double Fine.
Tak, no to jest bardzo tak jakby chichot historii, bo pamiętam,
ale
że...
Tim był najlepszy, jak on wyszedł, to mówi, że my jesteśmy graczem zespołowym, jak będziecie chcieli,
tak,
żebyśmy zrobili...
Excela zrobić i tak dalej.
Tak, tak, że trzeba pomóc właśnie zrobić jakąś grę z tym, to rewelacja. I to był taki właśnie... takich ludzi, takich spontanicznych, jeśli chodzi o, wiesz, takich doświadczeń, to trochę brakuje na takich konferencjach i to było rewelacyjne. Jakby cała ta taka para, że o kurczę, zły Microsoft kupuje Double Fine, może Double Fine już nie będzie robił takich gier jak chce, tylko tak jak, nie wiem, to on tak to obrócił w żart i to była rewelacja. Właśnie.
Wiesz, akurat Psychonauci to ja od dawna mówiłem, że to jest najbardziej oczekiwana przeze mnie gra tego roku i dla mnie już tak w delikatnych cuglach to już jest gra roku w ogóle, bo ja po prostu pierwszych Psychonautów uwielbiam bezgranicznie, ale to jest taki trochę chichot historii, bo pamiętajmy, że pierwszych Psychonautów prawie Microsoft zabił, bo Double Fine się zgłosiło do Microsoftu jako wydawcy i Microsoft przez pewien czas był wydawcą, po czym wyciągnął wtyczkę i powiedział, że ma to gdzieś i wtedy zgłosili się panowie z Double Fine do firmy Majesco, która tą grę ostatecznie wydała i no, gra jakby nie odniosła wtedy oszałamiającego sukcesu, teraz ma status kultowy, ale wtedy była, powiedzmy, chyba zarobiła na siebie i tyle. Mhm. Natomiast właśnie to jest taki właśnie chichot historii, że Microsoft, który prawie Double Fine zabił, teraz Double Fine wykupuje i oczywiście jestem przekonany, że gry Double Fine będą na wszystkie platformy możliwe, więc takie wykupienie, znaczy Double Fine dostało dożylnie na pewno dużo gotówki, tak? Bo Microsoft to jest firma przebogata, ale czy to zmieni jakoś dla graczy coś? Nie sądzę. Wydaje mi się, że nadal i gry będą dostępne na wszelkie platformy i właśnie gdyby to było w ten sposób robione, że rzeczywiście Microsoft ma te X studiów nowych, nie wiem, siedem nowych doszło, w sumie mają chyba kilkanaście nowych studiów i gdyby te studia robiły tylko gry na Xboxa, tylko, nawet nie na PC, tylko na Xboxa, to ciekawi mnie, czy sprzedaż tej konsoli nie poszłaby znacząco w górę, wiedząc, że pewne tytuły są dostępne wyłącznie na tym sprzęcie.
No tak, tylko nie ujmując w ogóle tym wszystkim studiom, to jednak to nie są studia kalibru tych studiów, nie jak to powiedzieć, second party, czy to first party, nie.
Second party.
Sony, tak, czyli Naughty Dog, Guerrilla Games i tak dalej, nie? Bo to są studia, które robią absolutne takie tytuły poczwórne A. I do tego to są gry ekskluzywne na PlayStation, więc no, jakby kaliber jest niesamowicie inny i tu mi się wydaje, że nawet gdyby oni tworzyli te gry i mieli tą wyłączność na Xboxa, to by tutaj wiele nic się nie zmieniło. Oni po prostu mają pewien talent i być może wcześniej robili małe gry albo takie gry, bo nie mieli zasobów. Gdyby teraz mogli się rozwijać, zatrudniać więcej deweloperów, więcej twórców, artystów i tak dalej i stworzyć takie większe studia, może coś się wykielkuje, ale to dopiero za 2-3 lata. Tak naprawdę zobaczymy, co taki Obsidian prawda, mógłby stworzyć siedząc na górze złota. No ale nie wiem, tam jeszcze było parę takich rzeczy, ale mnie zasmucił taki dosyć nijaki zwiastun Halo Infinite. Dla mnie on był tak... Wiesz co, brakowało mi po prostu tego klimatu Halo w tym wszystkim. Mhm. Master Chief był, świetnie, ale jak widziałem tego, nie wiem, czy to był mechanik, czy jakiś ten, który widocznie po prostu ta samotność bycia w tym kosmosie przez tak długi czas, no odbiła się na psychice i w ogóle ta infantylność, to chyba będzie słówko tego odcinka, też uderzała. I tak brakowało mi w tym zwiastunie takiego klimatu, który by, no nie wiem, pokazywał, że... Znaczy nie, brakowało mi, żeby ten zwiastun pokazywał, że to jest zwieńczenie tej nowej trylogii, że to jest autentycznie gra, która jest czymś absolutnie numero uno dla Microsoftu, dla w ogóle Xboxa. I dla mnie to był taki z wszystkich zwiastunów chyba jeden ze słabszych, no nie? Bo on nie miał w sobie, znaczy nie miał w ogóle żadnego pomysłu. Bo na przykład był taki zwiastun, nie wiem, gry Crossfire X. Ja nie mam pojęcia, co to jest za gra, ale zwiastun na mnie zrobił bardzo dobre, pozytywne, bardzo fajne wrażenie. I bo miał jakiś klimat. Tu tego klimatu nie było. Gdybym nie znał Master Chiefa i nie wiedział, że to jest, wiesz, naprawdę cool gość, to tutaj po prostu spłynęłoby to po mnie jak po karcie. No ale to jest jedna konferencja. Troszeczkę musimy przyspieszyć, jak chcemy tak wspomnieć o każdej trochę, ale no ona była taka dosyć ważna, dlatego że to była właśnie po pierwsze jakby konsoli, po drugie było mnóstwo gier i po trzecie też pokazano kilka technologii, których tak wspomnieliśmy tylko, ale jak ktoś sobie wygooglować na przykład projekt xCloud, może zobaczyć, że to jest kolejna firma, która idzie...
Ja mogę streścić projekt xCloud. Bardzo w trzech słowach, może w czterech. Kolejna próba strumieniowania, która nie zadziała. Dziękuję.
No tak, kolejna wersja OnLive, tylko że właśnie w 2019 roku. I to jest
tak ciekawe. Jak Stadia, tylko też i podobnie nie no będzie właśnie działać. No, po prostu.
No właśnie, kolejną konferencją chronologicznie była konferencja Bethesdy. To była konferencja, która no też faktycznie za wiele tam informacji nie było. Pojawiła się i to było ciekawe, że ja myślałem, że oni tam będą promowali jakąś swoją usługę streamingową, ale oni właśnie promowali technologię Orion, która ma w połączeniu z tymi silnikami, które już teraz są i właśnie ze strumieniowaniem, no jakby dać jakby taki optymalny, nie wiem, czas reakcji w grze, jakość gry i tak dalej. Tam nawet pokazywali, jak Doom wygląda, wykorzystując ich technologię, będąc streamowany chyba na telefonie i wygląda faktycznie, że świetnie, to ultra płynnie chodziło, 60 klatek, żadnych artefaktów i tak dalej. Ale nieważne. Drugim takim słówkiem, które podsumowuje konferencję Bethesdy, to są smoki. Bardzo, że o tych smokach mówili. Wszędzie, gdzie się dało, to je wciskali. Nie wiem, czy oni bezpośrednio jakoś przeprosili za Fallouta 76, ale tak raczej podkreślili, że wiedzą, że gracze są bardzo przywiązani do tej gry. Oni tak strasznie byli podekscytowani tym, że tak dużo osób w to gra, ale nie wiem, czy jesteś fanem w ogóle Fallouta, ale wprowadzono, czy będą chcieli wprowadzić taki tradycyjny linię, nie wiem, zadań, taki quest główny, który przybliży jednak właśnie Fallouta 76 do poprzednich odsłon tej serii i będą na przykład też ludzcy bohaterowie niezależni.
Znaczy to nie było... ludzcy.
No NPC w sensie, human NPC. Bo w samej, bo w Falloutie 76 nie ma innych postaci, tylko właśnie inni gracze.
Ludzie, no tak. A tutaj,
i świat jest po prostu pusty, taki nieprzyjemny. A tutaj
znaczy ogólnie
jest...
z tego, co widziałem, nie grałem, od razu mówię, że nie grałem w Falloutie 76 i na 99% w tę grę nie zagram, bo znam jakby przyjemniejsze sposoby marnowania czasu. To z tego, co o tej grze czytałem, bo jednak dużo czytałem i jednak obejrzałem też troszkę materiałów na ten temat, no to jest jednak bardzo duży niewypał i to, że pozbawiono ją właśnie postaci niezależnych, a postawiono tylko na interakcję między graczami, okazało się błędem. No i oprócz tony innych rzeczy, które są w tej grze błędem, przede wszystkim fakt, że powstała, to wydaje mi się, że jednak, znaczy inaczej, dziwi mnie, że Bethesda jednak cały czas kurczowo się Fallout 76 trzyma. Widocznie jednak są jakieś
Musieliby
osoby
się
gotowe.
Przyznać do strasznej porażki, gdyby powiedzieć, że zamykamy rozdział.
Elektronicy pośrednio się do porażki przyznali. Było coś o Anthem na E3? Nic nie było Anthem na E3. Anthem, no, już, Anthem już jest trupem, dogorywa, trzęsie, tylko jak są drgawki przedśmiertne, sądzę, jak już to mówiliśmy, że do końca roku jeszcze dociągnie, a raczej 2020 już nie przeżyje. I nie pokazywali też przecież na konferencji elektroników nic od BioWare'u, prawda? Nie
może jak wprowadzą w Anthem...
Dragon Age'a.
Może jak wprowadzą w Anthem, wiesz, tryb Battle Royale, to kto wie, bo do 76 Fallouta wprowadzają. Tak. I to jest o tyle zabawne, że Fallout 76 ma beznadziejne strzelanie. To strzelanie w ogóle w Falloutach na tym silniku, to ono uchodziło płazem, no ze względu na to, że miałeś ten system Vast i mogłeś sobie zrobić taką pauzę i prawda i jakby korzystać z takiego celowania i rzucania kostką, że się tak wyrażę. Ty chciałeś tak strzelać w czasie rzeczywistym, jeśli nie miałeś jakiejś broni, która ma nieograniczoną liczbę naboi, to właściwie to było marnotrawstwo, wiesz, no, cennych przedmiotów, jakim są właśnie pociski. No. I jak oni chcą to zrobić w tym, żeby to fajnie się grało, no nie wiem. Niemniej, no widać, że ten tryb Battle Royale sam w sobie jest interesujący i każda odsłona w każdej grze jakby budzi zainteresowanie i zawsze jest taki moment, że ludzie na przykład na chwilę odskakują, wiesz, kończą na przykład, że nie kończą, tylko robią sobie przerwę na przykład, nie, na tydzień, na dwa od Players Unknown Battleground PUBG, czy na przykład Fortnite'a. Pograją na przykład w Apex Legends, pograją w jak się nazywała ta fajna taka gra, która była bardzo bardzo realistyczna, ale chyba na dłuższą metę się nie przyjęła, taka, gdzie musiałeś załatwiać potrzeby fizjologiczne.
No
i zapomniałem, jaki to był tytuł, ale jest tak, że cały czas się pojawia jakaś taka nowa wariacja na pomysł, ale ludzie i tak wracają do tego, co znają, co lubią i tak dalej. Fallout 76, myślę, że tak pograłem trochę i odpuszczam, no ale to jest jedna rzecz. Commander Keen, podoba ci się wskrzeszenie legendy pierwszej gry id Software?
To jest jako takiej gry logicznej, prawda?
Oczywiście. No,
chyba nie zwróciłem na to.
Znaczy, to jest gra w ogóle tak, mówiłem, to jest, bo ona jest na mobilki. Ona jest na mobilki, no ona właśnie, będzie free to play, więc ja bym nie spodziewał się, że to będzie jakaś, nie wiem, fantastyczna platformówka, która ci pozwoli, prawda, wrócić do lat, no, młodzieńczych, nie? Bo to chyba lata 80, nie? Kiedy pierwszy Commander Keen powstał, no ale. To jest to. Zresztą w ogóle najlepszy był, jak na scenę wyszło dwóch panów. Z id Software. Ja nie pamiętam, czy to byłoby ciekawe, czy to są ludzie, którzy pracowali jeszcze za czasów, nie wiem, oryginalnego Dooma, czy na przykład Quake'a w id Software. Bo się tak wypowiadali, że właśnie id Software wymyślił gatunek shooterów pierwszoosobowych. To jest akurat, no nie do końca, tak? Na pewno zrewolucjonizował, nie, Doomem czy Quake'em, ale to jest inna kwestia. I zapowiedzieli Doom Eternal. Doom Eternal, który wygląda bardzo interesująco, bo to jest jakby więcej tego samego, ale więcej też kolorków, więcej jakichś znaczników, więcej takich jakbym powiedzieć elementów takich nie wiem, czy widziałeś w ogóle to, jak że tam gdzieś się skakało, jakieś zbierało się znaczniki, jakiś po jakimś torze się biegało, gdzieś jakieś podwójne skoki się robiło, zbierało się jakieś znaki zapytania, nie wiem, widziałeś ten zwiastun, czy to w ogóle tą prezentację?
Nie.
Aha.
A no czy chodzi o, czy z tym, że Doom wygląda trochę jak Mario, no to tak, no to... No on teraz wygląda, jest taką po trosze platformówką, o tak bym powiedział.
Tak. No i tak podsumowując na szybko, czy było coś na tym, na tej prezentacji Bethesdy, co ci się spodobało, co przykuło twoją uwagę, coś, co... Ja rozumiem, że tak powiedziałeś, no nie widziałeś, bo obudziłeś się dopiero pod koniec tego, ale czy sobie tak nadrobiłeś i zobaczyłeś coś więcej, co przykuło twoją uwagę, także okej, będziesz śledził losy, znaczy, danej gry.
Na Dooma czekam, ale na Dooma czekałem tak czy inaczej. Z nowych rzeczy to cieszę się, że te Blades wychodzi na Switcha, bo trochę pograłem na telefonie i to nie jest może jakaś super gra. Bo nie jest, ale na Switchu może spełnić swoje zadanie, póki nie pojawi się... Znaczy nie, no Skyrim jest, więc ale na przykład póki nie pojawi się jakiś Fallout trzeci, bo teoretycznie mógłby się pojawić, albo New Vegas. Zresztą wiadomo, Switch to jest taka konsola, na której wszystko z dawnych poprzednich generacji się może pojawić. Zresztą na Nintendo Direct otrzymaliśmy kolejne gry, teraz Resident Evil 5 i 6 na Switchu będą.
Ze split screenem, tararara.
Ze split screenem, w ogóle to już jest kosmos. Natomiast, no nie no, konferencja Bethesdy z tego, co później patrzyłem, została uznana chyba za najgorszą oprócz konferencji, no ogólnie wszystkie konferencje w tym roku są do luftu. Tak naprawdę Microsoft to była okej, taka, ale bez jakiejś rewelacji. No i konferencja, jeśli można tak to nazwać, czyli przedstawienie tytułów Nintendo, moim zdaniem było zdecydowanie najlepsze, bo było bezpośrednie dużo ciekawych, interesujących rzeczy, o których nie wiedziałem, łącznie z bombą na koniec, że Breath of the Wild 2 powstaje i no mam nadzieję, że zostanie wydane jakoś, no nie wiem, może w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku byłoby super. Trochę brakowało mi informacji na temat nowego sprzętu, no ale to już mówi, jak mówiliśmy ostatnio.
No nie, raczej nie zapowiadałem, żeby nie blokować sprzedaży
to
obecnych.
Tak, no zwłaszcza, że Switch się sprzedaje fantastycznie nadal, tak, więc tak naprawdę nawet jeśli pracują nad jakimś nowym sprzętem, a zapewne pracują, to poczekają do, nie wiem, do okresu przedgwiazdkowego może z ogłoszeniem, a może dopiero w przyszłym roku to zrobią, kiedy zauważą, że tempo sprzedaży Switcha trochę maleje, że albo że coraz mniej się gier pojawia, a wydaje się, że jest zupełnie drugą stronę, bo codziennie w sklepie Nintendo są nowe gry, codziennie. I to jest już nawet problem z odsianiem ziarna od plew, no bo jest też mnóstwo gier takich no, słabych, delikatnie rzecz ujmując, a tego dokładnie nie widać, nie ma żadnego programu kurateli i wyławiania jakichś perełek. Znaczy niby jest, bo jest tam taka opcja, że dyskawę i pokazuje co ciekawsze gry, ale tych gier jest tak naprawdę tak dużo, że to trzeba by jakoś rozszerzyć, w ogóle zmodyfikować najpierw ten sklep, no bo jest dosyć kiepski. Także moim zdaniem, jeśli chodzi o jakość gier na platformę, no to wygrał Switch, że wygrał Nintendo, bo było dużo fajnych tytułów. Oczywiście i przez jakość nie mówię tutaj o wspaniałość graficzną, tylko o to, jak dużo fajnych tytułów się pojawia, no bo jeszcze Panzer Dragoon chociażby się pojawił, wspomniane Rezydenty, Wiedźmin, o którym już mówiliśmy, który może być naprawdę ciekawym projektem, jeśli chodzi o dopracowanie, czy może nie, jeśli chodzi o wyciągnięcie ze sprzętu wszystkiego, co możliwe. Jest nowa Zelda, są dwie Zeldy, bo jest Link's Awakening i jest tam ta nowa zupełnie.
Tak.
Cóż tam, ja to sobie zapisywałem. Spyro nowy, jest Contra nowa, o właśnie, Contra Collection, Fire Emblem, który już za miesiąc wychodzi, Luigi Mansion, na którego bardzo czekam, jest to jedna z gier, na które w tym roku też czekam najbardziej. Dark Crystal, na podstawie absolutnie fenomenalnego filmu Jima Hensona, który będzie mieć swoją kontynuację teraz w tym roku dzięki Netflixowi. Mam nadzieję, że nie ulegnie jakby pokusie politycznej poprawności i zrobią go tak, jakby sobie tego.
Znaczy, mam nadzieję, że zrobią go właśnie korzystając z kukiełek, a nie z animacji.
Tak, ma być z kukiełek. No i wychodzi gra RPG taktyczne, Dark Crystal. Wychodzi jakaś gra od Johna Romero, nowa, w świecie lat 30. Mafia, Empire of Sin. Za dwa dni wychodzi Cadence of Hyrule, czyli Crypt of Necrodancer w wersji na Nintendo, która to jest must dla mnie. No jakby No More Heroes, Sinking City wychodzi. Sinking City, które chyba ma premierę na wszystkie pozostałe sprzęty w tym miesiącu i to jest gra, która mam nadzieję zmieści się u mnie w piątce najlepszych tego roku, bo to jest Lovecraft zrobiony, mam nadzieję, dobrze. No i ogólnie, co tam jeszcze? Alien wychodzi, prawda? Jakby dużo gier z poprzedniej generacji. Wolfenstein nowy wychodzi też, oczywiście Doom wychodzi na Switcha. Dużo, dużo fajnych gier. Jedyna konsola, która była obecna tak naprawdę w pełnym wymiarze na tych targach, no bo Xbox to już, jak powiedzieliśmy, jest usługa, a nie konsola.
No tak. No i oczywiście nie było to. Ale ja tylko jeszcze, tak, jeśli chodzi o Bethesdy, to na moją uwagę zwróciły trzy gry. Jedna to była Ghostwire Tokyo. I to jest gra...
To muszę sprawdzić, bo
Shinji
właśnie...
Shinji Mikami, tak? Czyli
tak, tego, który od Residenta, a później od Evil Within, tak. Dwóch części. Tak, bardzo niedocenionych, a naprawdę fajnych horrorów.
Mi się bardzo klimat podoba, bo tam jest taki... w samej grze ciężko powiedzieć, ale tam w zwiastunie jest taki moment, gdzie po prostu masz, nie wiem, normalne miasto i tak dalej, i nagle w pewnym momencie coś się dzieje, takiego paranormalnego, ludzie znikają. Jakby po prostu znika ciało, ubranie tak opada i tak dalej, to się, i wiesz, setki, tysiące osób tak znika i to jest taka właśnie fajnie zbudowana tajemnica. I ten zwiastun bardzo ciekawie wygląda. Później Deathloop, czyli nowa gra
od Arkane Studio. O właśnie, to też muszę obejrzeć. Widzisz,
nie wiem, tego nie co to jest za... Dokładnie, ale zwiastun wygląda rewelacyjnie. Ma taki klimat... właśnie troszeczkę Dishonored, ale taki bardziej podkręcony. Jest jakby troszeczkę jest nowocześniejszy setting, tak? Że, ciężko mi oczywiście go umiejscowić w czasie i przestrzeni, ale rewelacyjnie to wygląda i to ma być właśnie jakaś strzelanka. No i ostatnią grą, którą oczywiście bardzo chcę zobaczyć, to jest ten nowy Wolfenstein Young Blood. Czy Bloods, mm-hmm. czy ten. To jest,
Young
to jest,
Bloods chyba.
Tak, to jest...
Bo to jest o córkach Blazkowicza.
Tak, i bardziej otwarty świat, bardziej to przypomina troszeczkę Far Cry'e, mniej grę skoncentrowaną na takim korytarzowym, fabularnym strzelaniu, tylko właśnie to, co powiedzmy ostatnio się bardzo w grach Bethesdy, czy w ogóle id Software, czy tak sprawdza, czyli to strzelanie, że to widać, że to strzelanie jest na tyle dobre, że wybacza się wszystkie braki, niedoróbki czy w fabule, czy rozgrywce, bo to samo na przykład było z Rage 2 i w ogóle zwiastun też był taki ciekawy, ja już nie pamiętam dokładnie, co oni tam prezentowali, jaki to był dodatek, ale ten zwiastun do Rage 2 podczas Bethesdy był 100 razy lepszy niż wszystko, co wcześniej pokazywali, bo był zrobiony z jajem i bliżej właśnie było temu zwiastunowi do tego, co prezentuje Borderlands, no ale to już jest inna kwestia, więc ja polecam zobaczyć sobie, jak to mniej więcej wyglądało. Dalej w kolejności, co która konferencja była następna?
Ubi. PC, jeszcze była konferencja PC.
Aha, no to PC to możemy tylko wspomnieć, że tam jest parę tytułów interesujących, ale chyba najbardziej takim tytułem, który zrywa czapeczki, roluje skarpetki i tak dalej, to oczywiście jest kolejna część Vampira, tak?
Tak, Vampir jest ciekawy.
Maskę, nawet tam, znaczy też tak właściwie te wywiady i ta prezentacja, to one nic takiego nowego nie wprowadziły, no chyba, że w ogóle nie znasz świata Vampira, ale klimat rewelacyjny. Ja nie mogę się dowiedzieć, to faktycznie jedna z bardziej oczekiwanych przeze mnie gier i no poza tym tam było oczywiście parę ciekawych tytułów, jeśli chodzi o tę konferencję, ale mnie najbardziej śmiać się chciało, że przez to, że nie było Sony na właśnie, nie ma na E3, to Shenmue 3 było zaprezentowane właśnie na konferencji PC Gaming, sponsorowanej przez Epic Games.
I co nie chwilę były taki super, że tak bardzo kochamy Steama, nasza gra jest na Steamie.
Będzie na Steamie? Nie wiadomo.
Nie, ale to akurat nie przy Shenmue, tylko przy jakiejś innej grze, że nasza gra będzie dostępna na Steamie. Chyba ta gra Telling Lies,
Tak.
Kontynuacja Her Story.
Znaczy Telling Lies w ogóle, no to, nie wiem, chcesz coś powiedzieć o Telling Lies? Bo znaczy, ja coś chcę.
Trudno mi cokolwiek powiedzieć, oprócz tego, że bardzo chętnie w to zagram, bo zapowiada się niezwykle. Her Story to jest gra wyjątkowa i naprawdę warta sprawdzenia. Telling Lies wydaje się być Her Story podkręcony do...
No tak, tylko właśnie Her Story to była gra interesująca, dlatego że nikt nie wiedział, czego się spodziewać. Odpalałeś grę i to była taka gra, gdzie była jedna aktorka, ale przez to, że to nie była znana aktorka, to jakby jej star power nie koncentrował twojej uwagi. Ona świetnie zagrała, ale tak bardziej chyba takim naturszczykiem, bo ja nie wiem, czy to była po prostu modelka, która grała w tym... Ale to była interesująca historia, odkrywałeś ją właśnie na swój sposób, tam mogłeś ją interpretować. Później twórca właśnie, ten Sam Barlow, zrobił Wargames. Ja w Wargames zagrałem chwilę, ja nie wytrzymałem. To nie podoba mi się zupełnie. To już nawet nie chcę wchodzić w szczegóły, jaka to była gra, ale też oparta, prawda, na jakieś takie nagrania wideo i tam jakieś przełączanie się między różnymi, że tak brzydko się wyrażę, feedami, nie? Że to mogłeś po prostu jeden albo drugi obraz ustawić sobie jako główny i mniej więcej, wiesz, na tym się koncentrować. Tutaj mamy dziesiątki jakichś nagrań, nie wiem, jaką tutaj historię mamy pleść, ale za dużo widziałem aktorów, których rozpoznaję z innych tych. I widzę, że po prostu będą odciągać moją uwagę, bo ja znam te postacie i na przykład tam jest aktorka, której niestety nie pamiętam nazwiska, bo moja pamięć jest słaba do nazwisk, ale ona grała w jednym z najlepszych, najwybitniejszych, moim zdaniem, seriali ostatnich lat, czyli Hold and Catch Fire. I ja ją stamtąd kojarzę i tutaj już widziałem, tak patrzę na to przez pryzmat tamtej postaci. Ale nie oceniam gry, tylko po prostu po prostu tutaj jest za dużo aktorów, wiesz, za dużo tego wszystkiego. Widać, że to po prostu budżet tego jest, musi być naprawdę duży na samych tych aktorów. I, ale gdzie jest ta gra? No tego nie pokazano, tego nie odczytasz. A Fair Story to była gra taka kameralna, interesująca i to było jej siłą. Tutaj mamy po prostu z do czynienia z czymś, z takim, nie wiem, full motion video za duże pieniądze, tak mi się wydaje. No ale to jest oczywiście moje takie wrażenie tylko, no nie, i tyle. No ale no, jeśli chodzi o PC Gaming Show, było parę ciekawych rzeczy. To jest zawsze taka bardzo sympatycznie prowadzona konferencja, trochę jakiś talk show, bo zawsze po zaprezentowaniu tytułu mamy rozmowę z twórcami i to jest fajne. To jest zdecydowanie. No więc, ale oczywiście show, moim zdaniem, najważniejszy zwiastun show to oczywiście jest Vampire the Masquerade Bloodlines 2 i tyle. Kolejna konferencja, która się odbyła w tej kolejności, to jest konferencja Ubisoftu właśnie. I ona też... Brakuje tej Alicia Tyler. Brakuje tej Alicia Tyler, która wprowadzała zawsze taką fajną atmosferę, że miała taką swobodę i czasami potrafiła. Jak ona zakleła, to tak sympatycznie to było. I nie wiem, i tutaj wiesz, co mi się najbardziej podobało w tym? Coś, co i tak w porównaniu do poprzednich lat wypadło słabiej. Nie wiesz, zgadniesz.
W tej konkurencji wszystko wypadło słabiej niż w poprzednich latach.
Just Dance 2019. Po prostu dla mnie to jest tak
2020 tak teraz będzie.
A, przepraszam, 2020, tak. I w ogóle najlepsze jest to, że wśród platform...
Wii będzie.
Tak. Czy też mi w myślach, no po prostu mówię, no nie, no to wygrało całkowicie tę konferencję, bo poza tym to jest, oczywiście tam było parę rzeczy, które po które sięgnę, nie? Na przykład był Breakpoint pokazany, czyli nowa odsłona z serii Ghost Recon. Były zapowiedzi dodatków do Division 2, tam kolejny epizod, trzeci już do tego. No ale tak najbardziej mi się wydaje, że takim najważniejszym tytułem to były te nowa część Watch Dogs, ten Watch Dogs Legion. Legion. Nie wiem,
no
czy...
tak, ale on wyciekł wcześniej, nie?
Tak, no ale znaczy, ja coś tam słyszałem, ale ja jakoś tak niespecjalnie jakby interesowałem się tym i obejrzałem sobie na spokojnie to i na początku tak oglądałem, okej, do czego to doprowadzi? I teraz zastanawiam się, czy to jest tak naprawdę gra piaskownica z tym wielkim, pięknym światem otwartym, tym Londynem takim futurystycznym, trochę właśnie. Moi tam, właśnie ktoś tam nawet starał się sprawdzić, czy to jest właśnie taki Londyn, jak oni to widzą po Brexicie, że przed Brexitem, czy jakiś taki inny jeszcze jest, taki strasznie taki totalitarny, czy coś innego, ale dla mnie to po prostu była taka gra piaskownica, że mamy jakieś misje, które wykonujemy na różne sposoby, rekrutując, bo to jest właśnie jakby to clue całej tej gry, kogokolwiek chcemy. Po prostu możemy każdą tę postać zeskanować i według tych twórców wszystkie te osoby w tym świecie całym nie tylko możesz właśnie zrekrutować, ale też one będą miały swoją historię, swoje jakieś zadanie i tak dalej. I jestem bardzo ciekawy, ile będzie tych permutacji, że to się nie zacznie powtarzać w jakiś sposób. Bo wiemy, jak to w grach takich z otwartym światem wygląda, że przejdziesz się ulicą, to w pewnym czasie widzisz kolejną postać, którą wcześniej widziałeś, nie? Jakby no już ten model był wykorzystany, ale z drugiej strony już jesteśmy na takim etapie też, że takie rzeczy można proceduralnie generować. I ten świat, no ja wierzę, że oni mogą zrobić to, co zapowiadają, czyli stworzyć taki świat, w którym postacie nie będą się powtarzać, jednocześnie te historie z nimi związane można będzie wygenerować. Ja nie wiem, oni chcą sobie poradzić na przykład z tym, żebyś nie wiem, po odkryciu 30-40 osób już nie zapętlił się i nie słyszał kolejny raz tego samego głosu. Niemniej, no, gdzieś tam jestem zaciekawiony, o, tak powiem.
Zatrudnią w polskiej wersji Boberka, pana Jarka Boberka, zrobił wszystkie głosy i już. Tak. Nie ma problemu.
Tak. A jak ci się podobał Punisher, który już niestety chyba przez to, że wchodził no, po Kijanu, to na konferencji Breakpoint, prezentując Breakpoint, nie zrobił takiego wrażenia, czyli John Bernthal.
To bardzo sympatyczny chłopczyk.
Sam przyszedł, czyli też takie nawiązanie do Johna Wicka.
Chyba chce się bardzo odciąć od tego, jak był przedstawiony w serialu Punisher, bo jest moim zdaniem najgorszym Punisherem, jaki kiedykolwiek w ogóle był, po prostu debil i troglodyta, delikatnie rzecz ujmując.
A ktoś muszę obejrzeć w takim razie na drogę.
Którym to Punisher nie był, a tutaj został przedstawiony jako no, taki mocno zwichrowany. No,
taki jarhead.
I mocno ograniczony umysłowo, tak wiesz, jakby, no, obejrzałem 3-4 odcinki, powiedziałem nie dam rady więcej, a jestem wielkim fanem Punishera komiksów.
Tak.
I naprawdę czytałem ich bardzo dużo i mam chyba wszystko, co było w Polsce wydane, więc dla mnie ten pan jako Punisher się nie sprawdził, mówiąc delikatnie, natomiast prawdopodobnie jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Takie robił wrażenie na tej prezentacji, taki właśnie ciepły.
Nie, no, mega, jest. Tak.
Więc no cóż, nie wiem, czy to jest akurat obraz, image, który pasuje do Ghost Recona.
No właśnie, bo tam postać, w którą gra, to jest absolutnie degenerat, który stoi na przodzie jakiejś takiej organizacji zbuntowanych właśnie tych wszystkich żołnierzy, którzy wcześniej no, byli Ghost Recon, nie? I też tak mi się wydaje, że trochę to dziwne, nie? Takie ocieplenie wizerunku, no nie?
Ale też, no spoko, no jakby trzeba oddzielić twórcę od dzieła w tym wypadku. No jakby to na pewno było planowane wcześniej, że on się pojawił, a to, że akurat się, że na tych samych, nie konferencjach, na tych samych targach właśnie były takie dwa wystąpienia znanych aktorów, no to po prostu raczej zbieg okoliczności, a nie nic planowanego.
Tych aktorów to było więcej, tak w pewnym momencie to
no tak, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że akurat ci dwaj chyba najbardziej znani z tego, co kojarzę. Oczywiście byli też aktorzy głosowi szczególnie, którzy w tym Marvelu się pojawili, no, tak. Ale no i oni są znani głównie społeczności growej i to bardzo, wiesz, bo tam no, przecież był ten Troy Baker chociażby
tak.
I był, Boże, jak się nazywa nasz ulubieniec, który gra Nathana Drake'a?
Nolan North
właśnie, więc jakby też nazwiska nie byle jakie i bardzo dobrze aktorzy, no ale wiadomo, że większa rozpoznawalność to jest takich, którzy grają na co dzień w serialach czy w
tak,
kinie.
No był aktor z serialu Always Sunny in Philadelphia, czyli Rob McElhenney.
Tak, mityczny Quest, tak?
Tak, no ale to chyba tak dla jajek też przetłumaczę, bo to rozumiem, że bo to było w zwiastunie.
Nie, to oficjalnie było w zwiastunie. Tak? To w zwiastunie były, że wersje są językowe gry i jest Polska Mityczny Quest.
No tak. No ale przez to, że to jest gra, która nie istnieje naprawdę, tylko w tym serialu, który opowiada historię deweloperów, no, można powiedzieć, że właściwie takiego odpowiednika World of Warcraft, tylko w tym fikcyjnym świecie, no to jakby można im wybaczyć, że nie, że to może to jest element parodii, że skorzystali z Google Translatora do przetłumaczenia tego tytułu, ale no to jest, w ogóle zainteresował cię ten pomysł tego serialu? Będziesz oglądał?
Nie wiem. Nie, ja mało ostatnio oglądam rzeczy. Najwięcej ostatnio oglądam programów o samochodach. Wiesz, kupuję chyba nowy samochód i oglądam non-stop o samochodach, o wałach rozrządu,
no tak,
o silnikach.
Decyzja jest, no musi być przemyślana, tak.
Tak, znaczy sam już w zasadzie skupiony, tylko teraz sobie jeszcze
doczytuję. Czyli ci powiem tak, nie będziesz miał problemu, po prostu wersja premium. Wszystko w zestawie i wtedy nie będziesz się martwić, że coś przeoczyłeś, no nie? Że coś mogłeś w innej wersji wziąć. To jest najlepsze. Ale ja tak podsumowując tą konferencję Ubisoftu, to powiem tak, że pokazali, że te marki, które mają, bardzo cenią. Ja nie wiem, czy tak naprawdę jakieś nowe tytuły pojawiły się. Znaczy, na pewno wcześniej nie słyszałem o żadnej grze z tej serii, czyli Roller Champions. Czyli taka połączenie, nie wiem, jakiejś
Wrotek. Rollerblade. Był taki film z Rutgerem Hauerem chyba, nie?
Tak.
Więc
powstała ekranizacja po 40 latach. No nie, czy tam
ale wiesz, taka bardzo emo. Znaczy nie emo, przepraszam. Nie emo, jak teraz... Jakie teraz jest określenie? No, bardzo
hipsterska.
Dla milenialsów. No, coś takiego chyba tak. Bardziej już. No,
to, nie, taka bardzo kolorowa.
Takie,
no, nie?
No,
Mi to przypomniało właśnie trochę jak Sunset Overdrive, nie? Tam też taki, tak było, ale to jest tylko taki no, na pierwszy rzut oka. Nie?
Ale Sunset Overdrive to była jednak gra z zombiakami, z jakąś fabułą, a tu jest chyba taka typowa sportowa, tak jakby tak. Robią nową konkurencję sportową, grę e-sportową potencjalnie, z grafiką nawiązującą mocno do Fortnite'a czy Overwatcha, czyli taką bardziej komiksową. No i zobaczymy, no.
Na pewno
jakoś nie czekam na to z utęsknieniem w ogóle na żaden z tytułów, który był pokazany na konferencji Ubi. W ogóle nie czekam. To jest smutne, bo zazwyczaj się pojawił, wiesz, w ubiegłym roku, jak się Beyond Good and Evil pojawił, to wow, było. Mm-hmm. Zawsze było coś, co mnie na tej konferencji
no tutaj brak Beyond Good and Evil, to ja uważam za największy błąd.
Żeby nic nie było, pokazali, nic. Tak? Nie było, kurczę, tak czekałem na nowego Raymana, nic, żadnego Raymana. Tak czekałem na nowego Prince of Persia, nic. No w zasadzie dla mnie na tej konferencji było bardzo nudno
nie było właściwie nic nowego, no były dodatki do istniejących marek, podkreślające, że właśnie że cały czas wspieramy te tytuły, wprowadzono nowe rzeczy do takiej gry jak Steep, jak For Honor, jak nawet tam Trialsy się pojawiły, jakby nie było wiele nowych marek i tak naprawdę jedyna rzecz na przykład z tych takich rzeczy już istniejących, które mi się podoba, że coś tam zmieniają, wprowadzają, to jest właśnie tryb Quarantine do Rainbow Six, czyli taki co-op trzyosobowy.
Ale ten, który mnie zaintrygował, bo to głównym projektantem była pani, tak, tego trybu, taka, z takimi różowymi włosami, tak, to mnie zaciekawiło, o tutaj, no. Mamy główną projektantką, pani.
No i która... ja bardzo, bardzo lubię właśnie, te co-opy PvE, jak to się mówi, tak, czy player versus environment, że nie z innymi graczami, tylko właśnie coś takiego i to jest ciekawe. No i tam chyba jeszcze jedna gra nowa, o której wcześniej też nie słyszałem, to jest ten Tom Clancy Elite Squad, na mobilki.
Pomijmy, proszę, zasłonięcie. Tak, to jak ten Gears of War Pop, tak, który wygląda jak Clash Royale
właśnie, Gears. Dokładnie.
Nie, to jest... Jak, nie to, że na mobilnych platformach nie ma dobrych gier, bo ostatnio na przykład non-stop w zasadzie gram w świetną grę, polską grę, Hexalogic, która jest naprawdę wyśmienita. I bardzo polecam każdemu. Nie wiem, czy jest na Androida.
Hexalogic?
Na 100%. Tak, Hexalogic jest na pewno na iPhone'a i jest naprawdę fenomenalna. I tania, nie wiem, 8 zł chyba kosztuje. I świetnie wykonana i wciąga bardzo. Natomiast jak widzę kolejne gry, które są z rzynką z innych gier, tylko są ubrane w ciuszki takie bardziej jakby pasujące dla odbiorców danej marki, czyli tutaj jakby mamy w przypadku Gears of War mamy naprawdę Clash Royale, tylko że dla miłośników Gears of War. W przypadku tego Elite Force to mamy jakąś grę taktyczną, których też jest na iPhone'ach i na Androidach bardzo dużo, ale w ciuszkach tytułów Toma Clancy'ego, świętej pamięci, prawda, Tom Clancy już od wielu lat nie żyje, a jego dzieła, jakby jego twórczość żyje nadal. Więc
najbardziej, nikt tak nie odcina kuponów, znaczy nie ma drugiego takiego nazwiska, którego się tak wiele kuponów odcięło, jak od Toma Clancy'ego. I on książek napisał
po śmierci.
Tylko poklepując, tak, ghostwriterów po ramieniu.
Ile książek napisał, poklepując swoją widmową trupią ręką ghostwriterów po ramieniu, więc
No, ja powiem tak, że faktycznie bez polotu, jeśli chodzi o Ubisoft, dlatego największy entuzjazm właśnie na mnie, jeszcze raz to podkreślę, wywołał to, jak wyszli ci radośni ludzie i te piękne dziewczyny, które tańczyły.
Skibidip. Skibidip tańczyli, więc najlepsza konferencja.
Może właśnie na Wii, jako że to może być ostatnia gra, która wyszła na Wii, czy wyjdzie na Wii, to im kupię, bo to jest jednak, jakby to powiedzieć, że taki nie relikt, a już... Wii to nie jest poprzednia generacja, to są dwie generacje do tyłu. I to, że jeszcze raz, że coś się teraz pojawia na tę platformę, to jest dla mnie to tak coś niezwykłego, że się w głowie nie mieści. No ale to Ubisoft i mam nadzieję, że wyciągną wnioski i za rok coś ciekawszego pokażą.
Znaczy, wydaje mi się, że te targi, myśmy mieli nadzieję, że te targi będą przełomowe, bo wejdzie powoli nowa generacja, ale chyba po prostu pośpieszyliśmy się i tak naprawdę... Tak. Następne targi będą przełomowe, bo ta nowa generacja będzie tuż, tuż za krokiem, za rogiem, przepraszam bardzo.
Tak.
I zarówno, nie wiemy, kiedy PlayStation 5 wyjdzie. Jeśli wyjdzie przed grudniem 2020, kiedy ma wyjść nowy Xbox, no to w zasadzie nowy Xbox chyba nie ma po co wychodzić już, bo będzie pozamiatany całkowicie. Jeśli wyjdzie w grudniu też, no to może być ciekawie jeszcze. Jeszcze jakaś tam walka teoretycznie może zaistnieć. Natomiast jeśli wyjdzie wcześniej i będzie tańszy niż ten nowy Xbox, no to będzie bardzo interesująco.
Mhm. Ostatnią chyba konferencją, bo już tak właściwie o Nintendo Direct wspomnieliśmy i podkreśliliśmy, na co czekamy, co nam się podoba, była konferencja Square Enix. I to była konferencja, która stała pod właśnie takim słówkiem sponsorującym tę konferencję, to było słówko remaster. Mnóstwo remasterów albo jakichś takich odświeżonych edycji. No poza oczywiście remake'iem Final Fantasy VII, to to będzie taką pełną gambą, ale między innymi, nie wiem, czy jesteś fanem tego tytułu The Last Remnant.
The Last Remnant, czyli ostatni pozostały.
Tak.
Bardzo ciekawe. Mógłby się nazywać The Last. To jest...
The Last Remnant Survivor, albo coś na stylu.
Nie, The Last Survivor to jest jeszcze ostatni ocalały, to nie brzmi źle, ale The Last i Remnant...
No, ostatni
jest...
ocalały Survivor, wiesz o co mi chodzi. No tak, Remnant Survivor. Już mi się łamie zostało. Trochę język od tego.
Powiem ci tak, to ja już tą grę mam na Switchu, więc...
Tak? No bo ona dzisiaj tak, wyszła. Tak,
no właśnie, już ją mam na Switchu, bo zobaczyłem, że mam jakieś wolne tam fundusze na Switchu, więc ją sobie wziąłem i wziąłem jeszcze chyba Battlesa Chronos, czy jak to się nazywa, taki jakby kontynuacja Battle Isle na Switcha. Ona już wcześniej wyszła na PlayStation 4 i Xboxa. Czy kontynuacja Battle Isle i History Line, taki gier z Amigi bardzo, bardzo fajnych. No i co, Last Remnant to jest gra, którą też mam chyba na PC-cie, bo jakiś czas temu wyszła i kiedyś w nią zacząłem grać, mam nadzieję, że będę coś kontynuować, no ale zobaczymy, bo jeszcze mam Final Fantasy, no i w końcu wyjdzie Final Fantasy VIII, więc będzie jakby wszystkie te gry, które były na tej generacji PlayStation i w górę, już będą teraz dostępne także na nowych sprzętach, bo Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, X, X2, 11 wiadomo, że nie, no bo to jest MMO. Final Fantasy XII, które wyszło, jest świetne, moim zdaniem oczywiście. No i chyba, że jeszcze wyjdzie 13, wszystkie trzy części 13 na Switcha, bo na Xboxie można zagrać we wstecznej kompatybilności i wygląda fenomenalnie, bo jest 4K i w ogóle, wiesz, naprawdę miód malina. Grałem ostatnio znowu i jestem zachwycony, jak dobrze ta gra wygląda, bo wygląda wyśmienicie. Więc no, na Switchu pewnie tak by nie wyglądała, no ale cóż, jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją wydać, ponieważ to jest jednak poprzednia generacja. Switch jednak od X-a 360 jest mocniejszy, więc i od PlayStation 3 jest mocniejszy, więc teoretycznie ta gra może wyjść i wtedy będziemy mieć pełen komplet wszystkich Final Fantasy od siódemki w górę, za wyjątkiem tych MMO na wersji przenośnej. Bo 15 na Switchu jest, ale w tej wersji mobilnej, tak jak
tak.
Pocket Edition chyba się nazywa.
No i to właściwie, jeśli chodzi o konferencję, to wszystko. No i to jest, ja tak się zastanawiam, czy ja po prostu przeskoczyłem, czy po prostu nie było konferencji na przykład Electronic Arts.
No była, no była w sobotę.
Tak?
Ale no właśnie. Była tak słaba, że wiesz.
No właśnie tak mi się wydawało, że w ogóle nie została odnotowana w jakiś sposób, no bo tak, jak rozmawialiśmy w Krzysławie, to jeszcze ona się nie odbyła, więc takie było gdybanie, co by mogli pokazać i tak dalej, ale ja
nie myślę, pokazali nawet... nic. Oprócz tego,
myślałem się, że tam FIFA 20.
FIFA 20 z trybem FIFA tak. Street, czyli oprócz wersji na Switcha, bo wersja na Switcha będzie pozbawiona tego wszystkiego, więc pewnie nikt jej nie kupi. Nie wiem czemu, bo nie wiem, dziwny ruch.
Tak.
Co ma być jeszcze? No Fallen Order oczywiście.
Tak. No ale to nie, próbuję sobie, czy oni coś tam mają w tym swoim zanadrzu, bo tak jak sam wspomniałeś, o Anthem się nie zająknęli. Tam o Mass Effectie to tam nawet nie chcę nic mówić, bo mógłbym coś zapeszyć i pogrzebam markę, ale coś było jeszcze? Nie.
Zaraz, poczekaj, niech sobie przypomnę. bo jest taka bardzo fajna strona, która się nazywa e3recap.com. Mhm. I tam możesz sobie obejrzeć wszystkie rzeczy, które były zaraz. No, Jedi Order, Apex, kolejny do Battlefielda 5 dodatek, FIFA 20, Madden 20, Simsy 4. No i co? To wszystko?
No czyli też właśnie, właśnie nie warte wspomnienia, no.
I jej Originals, cokolwiek to jest. No. Tak. Więc...
Że jak najbardziej wygląda na to, że faktycznie to jest taki rok przed
wydaniem
kolejnych konsol, kolejnej generacji, to jest taki rok najsmutniejszy. Ja tylko się cieszę, że wiele gier, które mogliby na przykład, nie wiem, przeciągnąć premierę na przykład na wydanie jej po kolejnej generacji, jednak ukaże się jakby na końcu. I no Cyberpunk spokojnie 2077, jakby chcieli wydać tę grę na mocną platformę, to by poczekali jeszcze tam parę miesięcy, nie wiem, rok i wydaliby ją na nowego Xboxa.
Żebyś nie zapeszył,
Nie, wiesz, ja to widzę inaczej. Ja widzę, że oni wydadzą tę grę na obecną generację, ale bardzo szybko, ja wiem, w ciągu roku pojawi się Enhanced Edition, która będzie, wiesz, specjalnie przystosowana do nowych konsol. Bo tak na przykład
może
było
tak,
z GTA V.
Może tak być, ale może być po prostu, że zostanie jakby...
W naturalny sposób przedłużony.
W naturalny sposób wzmocniony. Tak jak są, wychodzą gry na Xbox One i one w naturalny sposób na X wyglądają lepiej. Tak jak pojawi się ten nowy Xbox Scarlet, czy jak on się będzie nazywał, Elite, tak. czy co, jakkolwiek inaczej, to po prostu jak masz swój stan gry na cyber... Jak masz swojego cyberpunka, no to jakby wczytają ci się lepsze tekstury, będzie gra działać płynniej i tak dalej. No, chyba tak.
Mam nadzieję, że to nie jest, że jeszcze gdzieś jakieś perełki się pojawią, które po prostu po jakimś czasie wypłyną, bo tak jak mówię, my skoncentrowaliśmy się troszeczkę na tych największych graczach, na tym, co zaprezentowano na tych konferencjach, ale no targi E3 też, no, to ci mali wystawcy, chociaż to też już nie jest tak łatwo się im wybić, jednak to nie każdego stać, prawda, żeby się pokazać na takich targach, ale mam nadzieję, że gry, które gdzieś tam jakieś mignęły, ktoś je dostrzeże, ktoś jeszcze wyłapie i to nie będzie tylko taki przespany rok ze względu na nadchodzące zmiany, jeśli chodzi o gry, tylko faktycznie coś się uda z tego wyciągnąć. No i mamy za sobą kolejne 26, tak jak to policzyłeś, Ryszardzie.
Tak mi się wydaje, głowy nie dam zaraz sprawdzić.
Znaczy, ja bym powiedział, że jeśli się pomyliłeś, to najwyżej o rok, że jeśli nie 26, to pewnie 25, ale też nie dam sobie, prawda, niczego uciąć, bo to nie o to chodzi. Mi się wydaje, że wszystko powiedzieć, że powiedzieliśmy chyba na jaką najbardziej grę czekamy, prawda, z tego wszystkiego, nie? Z tych wszystkich targów, co były zaprezentowane. W moim przypadku to tam pewnie nawet nie mógłbym wymienić jednego tytułu, więc nie będę ciebie przyciskał, Ryszardzie, żebyś też wymienił. Bardzo ci serdecznie dziękuję za
rozmowę. Ja tobie też 24. Tak, pierwsze były w 95 roku, więc wygląda na to, że 24, jeśli raz, dwa, trzy, cztery.
No bo jedne przemówiłeś, że przeskoczono, tak, jeden rok. Czyli dobrze to policzyłeś. No ale to też kawał historii.
A nie, 25, przepraszam. Tak,
czyli jednak miałem rację, brawo.
Tak, miałeś rację. Miałeś rację.
To jest jedyny taki program w telewizji, w radiu i w ogóle wszędzie, gdzie od razu jest dementi i od razu jest errata. Jeszcze raz ci dziękuję, Ryszardzie,
za
bardzo sympatyczne podsumowanie tego szalonego E3.
Jeśli pozwolisz, zaproszę od razu na kolejnego Grysława, w którym będę też dalej męczył słuchaczy opowieściami o tym, co mi się na tych E3 nie podobało. więc serdecznie zapraszam.
Więc ta fantasmagieria to był tylko teaserek. Zobaczycie, jak po prostu będzie jechał po tych tytułach, Ryszard, w kolejnym odcinku Grysława. No, będzie się działo.
Biorę. A ja zazwyczaj jestem bardzo optymistyczny, wiesz, tak, ja ogólnie jestem zazwyczaj taki entuzjastycznie nastawiony. Nie wiem, czy to ze starości, czy po prostu... Że
ktoś ci nadepnął na ścisk, jakiś zagawca.
Nie, właśnie nie, nikt mi nie nadepnął na ścisk. Jest ogólnie świetnie, tylko...
No, mogło być lepiej, no nie?
Lepiej mogło być zdecydowanie, jeśli chodzi o gry prezentowane na E3, mogło być zdecydowanie lepiej. Po prostu te E3 mnie strasznie rozczarowały i jakby to kumulacja tego rozczarowania sprawia, że mniej rzeczy mnie cieszy niż powinno. O.
No, ja zawsze tak sobie myślę, że mogło być gorzej, nie? Tak trzeba sobie w tę drugą stronę, wiesz. Mogliby powiedzieć, że od dzisiaj po prostu Microsoft tylko wraca do wydawania pakietu Microsoft Office i tych wbudowanych gier typu Patience, Sapper. Czy by się coś zmieniło na dłuższą metę? No, no, na pewno brak konkurencji jest zły dla konsumenta, więc nie życzymy tego Microsoftowi. Cieszymy się, że Phil Spencer aby panował jak najdłużej i żeby jakieś takie fajne zmiany wprowadzał, żeby to było świeże. No i mam nadzieję, że jakieś takie wyciekną informacje na temat tego projektu Scarlet, takie konkretne, żebyśmy już wiedzieli...
Xbox jest stracony, to była stypa, pamiętajcie moje słowo.
I tym nieoptymistycznym akcentem żegnamy się. Pamiętajcie, żeby odwiedzić Ryszarda na stronie ryslaw.pl, znajdziecie tam linki właśnie też do Grysławów.
Na Instagramie.
Na Instagramie Ryszard Chojnowski.
Tak jest.
Gdzie codziennie relacje są, te Insta Stories, tak?
Tak, Insta Stories są relacje. Tam są najświeższe rzeczy, jeśli ktoś jest zainteresowany.
To jest jak reality show, bo tam o grach.
Nie, to tam nie tylko o grach, ale tam jakby nie jest reality show, bo ja tam nie pokazuję swojego życia, bo nie jestem ekshibicjonistą, tylko jakieś ciekawostki.
Ryszard Kim Kardashian Chojnowski.
No właśnie, które mogą zainteresować ewentualnych obserwatorów, czyli na przykład rzeczy związane z treningami, z rzeczy związane z grami planszowymi, z rzeczy związane z tłumaczeniami, ale nie ma tego, że popatrzcie, co zjadłem dzisiaj na śniadanie. Zazwyczaj takie rzeczy nie ma. Może się przemknął.
No, ale przypomnę ci, Ryszardzie, że kiedyś prezentowałeś, jak zrobić tą taką tą zupę piankową. Tak.
Piankę białkową, tak.
Więc jest też kącik kulinarny.
To na YouTubie było i to jakby przerażające. To jest chyba najczęściej obserwowany mój filmik, wiesz? To jest największy wyświetleń.
Widzisz.
Powinienem się przerzucić z gier na dietetykę i machanie.
Taka jest prawda. Najwięcej filmów to takie, znaczy najczęściej oglądane są jakieś filmy dla dzieci, jakieś unboxingi zabawek. Więc w pewnym momencie jakbyś na przykład chciał zrobić właśnie taki unboxing, no nie? Na przykład dla tych Funko Popów. Bo wszyscy tych Funko Popowie...
Ale ja nie lubię tego, więc czemu?
No wiem, ale chodzi mi o to, że to taki trolling by był, bo wszyscy kupują te Funko Popy i trzymają je w tych pudełkach, bo one mają wtedy tą wartość kolekcjonerską. A ty byś robił unboxingi i wreszcie mogliby zobaczyć ludzie, co jest na przykład z drugiej strony takiego Funko Popa. Co ma na plecach, nie? No, bo jestem ciekawy, czy w ogóle ktokolwiek, kiedykolwiek otworzył to pudełko i bawił się tą zabawką.
Chyba tak.
Mi się wydaje, że one są, znaczy zależy, no nie? Bo tam możesz w promocji kupić za 5 euro i tak dalej, ale to jest szaleństwo. No nic, pamiętajcie, żeby też wpaść na stronę www.fantasmagieria.net, dołączyć do grupy Fantasmagieria. No i tyle. Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Na razie, cześć.